Guten Abend, liebe Geschwister.
Dobry wieczór, umiłowani braterstwo.
Freue mich, unter euch sein zu können heute Abend.
Cieszę się, że mogę być wśród was dziś wieczorem.
Für mich das erste Mal, dass ich eine Versammlung in Polen besuche.
To jest dla mnie pierwszy raz, gdy ja mogę zgromadzenie w Polsce odwiedzić.
Die Brüder hatten mich gebeten, etwas zu erzählen über das Werk des Herrn in Indien.
Bracia prosili mnie, bym coś wam opowiedział o dziele pańskim w Indiach i chętnie to uczynię. Miałem tą możliwość, by w ostatnich 8 latach regularnie odwiedzać Indie i poznałem trochę pracę w tamtym kraju i chciałbym wam chętnie co nieco o tym powiedzieć. Ale też bądźcie świadomi, że znam tylko bardzo niewielki ułamek tej pracy w tym kraju. I myślę, że to jest to, co powinniśmy tak ogólnie wiedzieć. Również gdy będziecie mieli na uwadze dzieło pańskie w Polsce, to my zazwyczaj znamy tylko właśnie niewielką część tej pracy. I jest dobrym, byśmy byli tego świadomi, że nasz Pan, Jego dzieło jest wielkie i używa do tego wielu. A bardzo często my znamy tylko niektórych z tych, których Pan używa. Chciałbym wam najpierw cośkolwiek powiedzieć o tym kraju Indie, abyście mieli jakieś wyobrażenie.
Und dann etwas darüber sagen, wie sich die Arbeit in Indien entwickelt hat über die Jahrhunderte.
I też coś powiedzieć o tym, jak ta praca w Indiach w ciągu stuleci się rozwijała. I potem coś konkretnie powiedzieć na temat tej pracy, z którą my jesteśmy związani w Indiach. I następnie też chciałbym przedstawić kilka takich rzeczy, o które byśmy się mogli modlić.
Wie lange haben wir Zeit?
Ile mamy czasu?
Now, it's better to know how long we have time, because I can talk a long time about India. 8 Uhr ist okay.
Godzina.
8 Uhr ist okay.
Do godziny.
Auch für die Kinder. Ich hoffe, es ist auch für die Kinder etwas interessant.
Mam nadzieję, że to będzie też interesant.
Auch was für die Kinder, aber das kommt mehr gegen Ende.
Też mam coś przygotowanego dla dzieci, ale to będzie pod koniec tego wykładu, jeśli do godziny 20 postaram się streścić.
Gut. Also fangen wir mal an. Ihr seht hier die indische Flagge.
Tutaj widzicie, to jest flaga Indii i tytuł brzmi działalność misyjna w, na przykładzie Indii.
Und auf dem nächsten Bild seht ihr dann eine Übersicht. I
i tutaj na tym obrazie widzicie porównanie pomiędzy Afryką a Indiami. I chciałbym tu uzmysłowić dwie rzeczy. Z tych danych, czyli powierzchnia pierwsza, tutaj u góry można zauważyć, że Afryka jest mniej więcej 10-krotnie większa niż Indie. A z drugiego tego punktu widzicie, że w Indiach żyje więcej ludzi niż w całej Afryce.
Ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen in Polen leben.
38 Millionen.
Okay. Also das ist dann ungefähr ein Vergleich. Mhm. Und ihr merkt, die Menschen leben in großer Bevölkerungsdichte als Konsequenz und die ist natürlich in den Großstädten besonders groß.
I jeśli chodzi o gęstość zaludnienia, to ostatni, ten trzeci punkt, możecie zobaczyć, że jest to, jest bardzo duża w porównaniu choćby do Afryki, czy nawet do Polski, a szczególnie jest to bardzo duże w dużych miastach.
Wenn du sagst, in Polen leben 38 Millionen Menschen, in einer einzigen Stadt, der größten Stadt Indien, leben schon die Hälfte, 19 Millionen.
W Polsce mieszka 38 milionów ludzi, w największym mieście w Indiach mieszka 19 milionów, czyli połowa Polski.
Ja, das ist Mumbai.
To jest Mumbai.
Es ist beeindruckend, wenn man da hinkommt, die Vielzahl von Menschen zu sehen auf kleinstem Raum.
I to jest, robi wielkie wrażenie, gdy zobaczy się to miasto, mnóstwo ludzi na takiej małej powierzchni.
Auf dem nächsten Foto, auf dem nächsten Slide seht ihr einen Vergleich zwischen Europa, der Europäischen Union und Indien. Und da könnt ihr sehen, dass die Europäische Union etwas größer ist insgesamt.
I tutaj mamy porównanie Unii Europejskiej, krajów Unii Europejskiej z Indiami. Widzicie, że pierwszy punkt, że powierzchnia Unii Europejskiej jest trochę większa niż Indii i trochę mniej niż połowa ludzi mieszka w Unii Europejskiej niż w całych Indiach.
W
następnych dwóch ostatnich punktach jest kilka cyfr dotyczących przychodu na głowę. I można zobaczyć przedostatni punkt, że Europa mniej więcej 10 razy więcej ma obrotu niż całe Indie. I ostatnie, czyli przyrost na jednego mieszkańca jest... Przychód na jednego mieszkańca jest sporo mniejszy niż w Europie. I to jest wszystko przeciętna wartość, bo mnóstwo ludzi ma o wiele, wiele mniej. Tomek, możesz następny?
Ja, da seht ihr, es gibt ungefähr fast die Hälfte, 40% der Bevölkerung lebt in extremer Armut.
Mniej więcej 40% ludności żyje w takiej ekstremalnej biedzie. I często też jest to powiązane z wykształceniem ludzi. I tutaj można zobaczyć, że czyli znajomość pisania i czytania jest poprawiła się znacznie w ostatnich latach. Czyli w ostatnich 40 latach podwoiła się liczba potrafiących ludzi, potrafiących czytać, pisać. I to też można zauważyć, gdy przebywa się tam z młodymi ludźmi, że bardzo często oni już potrafią pisać i czytać. Ale starsi niestety nie potrafią w większości ani czytać, ani pisać, bo nigdy nie mieli tej możliwości, by chodzić do szkoły. Czerwona linia jest dla mężczyzn, niebieska dla kobiet. Przerywana linia czerwona to z miasta, natomiast przerywana niebieska to jest wieś. Są duże różnice. I w tym okręgu, który pokazywałem, jest więcej ludzi, którzy są analfabetami. To jest bardzo krótko historia kraju. Kultura indyjska jest już datowana na 2005 rok przed Chrystusem. 2500 przed Chrystusem.
Seitdem gibt es schon die Induskultur und dann, okay, Einzelheiten wollen wir nicht besprechen, aber für einige Jahrhunderte wurde das ganze Land kontrolliert von einer Firma.
Przez kilka stuleci cały kraj był kontrolowany przez pewną firmę.
Ja, das war die Ostindische Kompanie, eine englische Firma,
to była...
die das ganze Land kontrollierte und die Bodenschätze sich nutzbar machte.
I to była wschodnioindyjska kompania, która pod, wiadomo, angielska to była i po prostu całym krajem jakby zarządzała i korzystała z dóbr naturalnych tego kraju.
Dann war Indien ungefähr 100 Jahre unter der britischen Krone.
Mniej więcej przez 100 lat, od 1858 do 1847 była, należały Indie do brytyjskiego królestwa.
Od
1947 roku ubiegłego stulecia jest niezależna. I kraj składa się z 28 okręgów czy województw. Jest to zbliżone w tej chwili do Unii Europejskiej. I jeśli chodzi o kulturę wśród tych różnych województw, jest to też bardzo zróżnicowane. I ludzie mówią przeróżnymi językami w tych rejonach.
Ten tu...
Tu, gdzie jest zaznaczony czerwony krąg, to jest, będzie takie, taki okrąg, czy można powiedzieć państewko, które powstanie, jeśli nic nie będzie przeciwko temu, w ciągu następnych kilku miesięcy, czy dwóch miesięcy. Okolica tam się nazywa Telangana. I w tym jakby województwie Andhra Pradesh jest wiele zgromadzeń. I mamy nadzieję, że to wszystko w pokoju się odbędzie, jak to miasto czy państwo powstanie. Tu jest krótko na temat języków w tym kraju. Jest mnóstwo języków, w których się używa. Jest 21 oficjalnie uznanych języków. Mniej więcej tak jak w Europie ta różnorodność językowa, ale z jedną wielką różnicą. Te języki, jeśli chodzi o ich rozwój czy pochodzenie, są całkowicie inne. Na południu kraju to są, jest mówione w tak zwanych drawidyjskich językach. Są nazwy tych języków. A na północy są to indoaryjskie języki. I te języki na północ Indii są bardziej zbliżone do europejskich języków niż te języki z południa. Dla kogoś, kto mieszka na północy Indii i mówi w języku hindi i który chciałby się nauczyć niemieckiego czy polskiego, jest dla niego to z zasady łatwiejszym nauczenie się europejskiego języka niż dla tego, który mieszka na południu. Każdy z języków ma swój alfabet, czyli pismo. A więc to jest naprawdę wielkie wyzwanie, by się nauczyć języków. I właśnie teraz trzy rodziny z Niemiec i ze Szwajcarii przeprowadziły się do Indii. Chcą się nauczyć tego języka Telugu. I w modlitwie możemy to o tym myśleć, że to jest naprawdę poważne wyzwanie, by się tego języka nauczyć. Znam tylko kilka słów. Typu to, co tam można się nauczyć w czasie krótkich wizyt, dzień dobry i tym podobne. Ale to jest naprawdę wyzwanie. Krótko na temat religii. W Indiach oczywiście główną religią jest hinduizm. Pomarańczowy to właśnie jest ten procent ludzi wierzących, czy hindusów. Zielony to jest muzułmanie, natomiast niebieski to chrześcijanie. W tej okolicy zachodniej jest trochę więcej chrześcijan, a północny wschód Niestety chrześcijanie tam nie mają dobrego świadectwa, bo oni tam walczą o swoją niezależność. I to nie jest dobre świadectwo czy w kraju, czy dla tego kraju. I są też okolice, gdzie jest więcej muzułmanów. Te liczby są takie, trzeba do nich podchodzić z ostrożnością. I to w związku z tym, że może być więcej chrześcijan, ale oni oficjalnie nie są znani jako oficjalni chrześcijanie. I nadal są jakby zaliczani na przykład do hinduizmu. I to dlatego, że hinduizm jako kultura po prostu jakby wchłania chrześcijan. I z drugiej strony też są tacy chrześcijanie, którzy oficjalnie jakby pozostają w hinduizmie z powodu na przykład przywilejów w pracy. Nie chcę wam zbyt wiele mówić o hinduizmie, bo to jest dosyć skomplikowane. To nie jest tylko religia, ale też takie spojrzenie na świat. W hinduizmie jest mnóstwo bóstw. Można powiedzieć, że jest 330 milionów bóstw w tej religii. Tutaj na tym obrazku, może on nie jest taki zbyt wyraźny i ładny, ale to jest małe takie wyobrażenie na temat hinduizmu. To jest zdjęcie zrobione w lutym 2013 roku w czasie Kumbha Mela. To jest święto hinduskie, w którym to ludzie kąpią się w rzece Ganges. I to w czasie, gdy jest specjalna konstelacja gwiazd na niebie. I to ten układ tych gwiazd pojawia się co 12 lat. I to właśnie, gdy te gwiazdy się układają na niebie, właśnie w tej konstelacji, to ma to wielkie znaczenie przy przebaczaniu grzechów. Oni wierzą, że gdy w tym dniu właśnie wykąpią się w tej rzece, to ich grzechy z całą efektywnością zostaną przebaczone. Mówię to dlatego, że jest to bardzo dobry punkt zaczepienia, by tym ludziom, którzy są hinduistami, by im głosić Ewangelię. I by im to uzmysłowić, co znaczy przebaczenie grzechów według Biblii. By im pokazać te różnice.
W hinduizmie gibt es zwar sowas wie Vergebung, aber nur in sehr eingeschränktem Maß.
W hinduizmie jest coś takiego jak przebaczenie, ale w bardzo ograniczonym wymiarze.
Hindus glauben, dass sie in einer Reinkarnation für ihre Sünden in einem früheren Leben bezahlen müssen.
Hinduiści wierzą, że oni poprzez reinkarnację będą musieli zapłacić za swoje grzechy w poprzednim wcieleniu.
Ja.
Za swoje grzechy w poprzednim wcieleniu. Takie absolutne przebaczenie grzechów, tak jak my to znamy, oni tego nie znają.
Immer wieder einer neuen Reinkarnation. Da gibt's nie ein Ende.
Oni tylko znają to, że trzeba ciągle płacić, płacić, płacić za swoje grzechy, po prostu poprzez kolejne reinkarnacje i to nie ma końca nigdy. A przez taką kąpiel może się to tylko trochę, nasz los tylko trochę poprawić. I można to zauważyć, że gdy się jest w Indiach i co nieco mówi o Ewangelii, na temat na przykład znanych wierszy jak Objawienie 1:5, ten, który nas miłuje i odmył nas z grzechów naszych przez swoją krew, to jest dla nich potężne poselstwo. A jednak mają wielki trud, by pojąć Ewangelię w swojej prostocie, ale i w swojej piękności. Hinduizm to jest niesamowicie jakby taka ciemna religia. Powiem jeszcze kilka rzeczy na ten, o tym. Ty praktycznie stuprocentowo okultystyczna. Najgłębsza ciemność panuje. I Bóg, który coś daje, który za darmo przebacza grzechy, dla nich jest to coś nie do pojęcia praktycznie. My mamy często problem, by ludzi z naszego otoczenia przekonać, że są grzesznikami. W Indiach to nie jest problemem. Bardzo szybko to uznają. Ale by pojąć to, w jaki sposób można otrzymać przebaczenie grzechów, to jest dla nich coś, to jest inna sprawa dla nich.
Właśnie.
Musimy się trochę pospieszyć, bo nie przewidziałem tłumaczenia. Tu możemy zobaczyć, że chrześcijaństwo bardzo wcześnie dotarło do Indii. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy chrześcijaństwo dotarło do Europy. Wielka różnica. W jaki sposób chrześcijaństwo dotarło do Europy, wiemy z Biblii, Dzieje Apostolskie 16. I w jaki sposób chrześcijaństwo dotarło do Indii, wiemy tylko na podstawie tradycji. Ta tradycja może być prawidłowa albo fałszywa. Ale jeśli przyjmiemy, że jest prawdziwa, to apostoł Tomasz w roku 52 dotarł do Indii. I od tego czasu w południowych stronach w Kerala jest chrześcijaństwo. I w 345 roku naszej ery inny Tomasz z Kany też dotarł, to był to kupiec, też dotarł do Indii i od tego czasu mamy Hamvia, tak zwanych świętych chrześcijan według świętego Tomasza. Oni są bardzo przywiązani do tradycji, mniej więcej tak jak katolicy w naszym kraju, w Polsce. Tu jest krótko na temat czasów po reformacji. To jest pierwszy misjonarz, pomnik pierwszego misjonarza, który dotarł do Indii. Był to Niemiec. Bartolomeusz Ziegenbalg. I w 1706 dotarł do Indii. Dotarł do miejscowości Trankebar. I to tam jest właśnie w tym mieście ta statua, którą mogłem jej zrobić zdjęcie kilka lat temu.
Mach mal weiter. Ja, hier seht ihr, das
On razem tam był z Heinrichem Pluchau i on pochodził z okolic Lipska. To byli ewangelicko-luterańscy misjonarze. Na następnym tu jest zdjęcie tego Bartolomeusza Ziegenbalga. Tu jest zbyt wiele szczegółów, by je teraz wyjaśniać. Ale jedną rzecz chciałem podkreślić, która jest godna uwagi. Widzicie, że żył do 1719 roku. To znaczy, że w wieku 36 lat odszedł z tego świata. Przez 13 lat działał w Indiach. Ale w ciągu tych 13 lat, przez 2 lata był w Niemczech i tam poślubił swoją żonę i potem z powrotem wrócił do Indii. Musicie sobie to wyobrazić, że w tamtym czasie podróż do Indii trwała mniej więcej 5 miesięcy, trzeba było przylądek Dobrej Nadziei opłynąć. W tom i z powrotem to jest 10 miesięcy. A więc jeśli z tych 2 lat odejmiemy 10 miesięcy, to w Niemczech był nie tak długo. On nauczył się języka tamilskiego i przetłumaczył Biblię na ten język. On potrafił głosić w tym języku. Przez jego służbę powstały zgromadzenia. Założył szkoły. I uczynił niesamowitą pracę dla Pana tam w tym kraju. I to w tak krótkim czasie. Nie wiem, czy jest tu ktoś, kto ma 36 lat.
Aber denkt einfach mal daran, wenn der Herr euch heute abrufen würde mit 36 Jahren. Ich bin schon drüber weg.
Pomyślcie sobie, gdyby was Pan zabrał w wieku 36 lat, mnie już by dawno nie było. Pomyślcie sobie, co myśmy w tym czasie uczynili dla Pana. Czy nasze życie było poświęcone dla Niego, czy żyliśmy dla siebie? I to jest właśnie godne uwagi, jeśli chodzi o tego Bartolomeusza Ziegenbalga. Ja tutaj na samym dole napisałem wiersz z Efezjan 5, byśmy właściwy czas odkupywali. I on to naprawdę wypełnił. To jest taka, może być prawdziwą pobudką dla nas, by służyć Panu. I on właśnie z powodu trudów swojej pracy właśnie tak szybko odszedł. Ten człowiek jest dość znany, ale być może go nie rozpoznacie.
William Carey.
William Carey. To jest, on jest znany jako ojciec nowoczesnej misji. A więc na końcówka XVIII i początek XIX wieku
waren stark vom Calvinismus beeinflusst.
Wielu wierzących było bardzo pod wpływem kalwinistycznych. Tutaj jeden cytat napisałem.
Als Carey gesagt hat, es ist doch unsere Aufgabe als Gläubige, als Christen, das Evangelium aller Schöpfung zu predigen.
Gdy on powiedział, że to jest naszym zadaniem, by Ewangelię głosić całemu stworzeniu.
Da
Jeden ze starszych braci mu wtedy powiedział: I on mu tak powiedział: młody człowieku, siądź sobie. Jeśli to Bogu by się podobało, by nawracać pogan, to wtedy on to uczyni bez twojej czy mojej pomocy. Tak ci ludzie, tak wielu ludzi myślało wtedy. U góry jest napisany tytuł właśnie broszury, którą on napisał w pierwszym akapicie. I krótko po tym została jakby ugruntowana, czy powstała pierwsze towarzystwo misyjne. To było baptystyczne towarzystwo misyjne. I Carey był z pierwszym misjonarzem. I tak jak już to powiedziałem, że ta jego podróż tam trwała 5 miesięcy. I to jest ciekawe, że on przybył tam, że on tam dotarł 13 listopada 1793. Ci, którzy interesują się historią, będą wiedzieli, że to jest czas rewolucji francuskiej. I w tym czasie kościoły były we Francji zamykane i przemianowywane na świątynię rozsądku. I dokładnie w tym dniu, kiedy to się zaczęło we Francji, to on dotarł w tym samym dniu do Indii. I tu jest coś pokrewnego. To, co możemy dzisiaj jeszcze... Podczas gdy w Europie ludzie coraz bardziej zamykają się na Ewangelię, to Bóg posyła swoich sług do innych krajów. I tam, w tych innych krajach, są tacy, którzy przyjmują tą Ewangelię. I to możemy po dziś dzień obserwować. W żadnym kraju nie wzrasta Kościół Boży tak szybko jak w Chinach. 100 milionów chrześcijan w Chinach. Z 1,3 miliarda ludzi. Ja byłem tylko raz w Chinach. Jest to też, robi wielkie wrażenie, gdy się widzi, że jest tak wielu, którzy wyznają Pana. I w Indiach jest to podobnie. Tu jest też kolejne zdjęcie tego Williama Carey. On był uzdolniony językowo. Nie musicie mieć kompleksów. Ja znam co prawda kilka języków, ale przy nim to jesteśmy sierotami. Chcielibyśmy zrozumieć. Bóg w pewnych odpowiednich czasach daje szczególne dary łaski. Na przykład na początku chrześcijaństwa Bóg przemawiał do wierzących, do Żydów przez to, że mówiono językami. To nie jest to samo, co tutaj możemy zauważyć u tego Williama Carey'ego. Dar mówienia językami był to znak dla niewierzących Żydów. Ale to było uzdolnienie, że on w bardzo krótkim czasie potrafił się nauczyć całkowicie odmiennych języków niż nasze tutaj europejskie języki. On przetłumaczył Biblię na 6 języków w Indii.
Bengali, Hindi, Sanskrit, Oriya, Marathi und Punjabi. 6 Sprachen in Indien und dann noch in weitere 30 Sprachen. 30 weitere Sprachen das Neue Testament.
I w kolejnych 30 języków Nowy Testament. Na kolejne 30 języków Nowy Testament przetłumaczył. Okay. Czyli w sumie na 36 języków przetłumaczył Biblię lub jej część. I to, co chcę powiedzieć, to Bóg działał ze szczególną mądrością i darował swoim sługom dary łaski, których oni potrzebowali, by wypełnić to zadanie, które Bóg im darował. To możemy tylko się zadziwiać i Bogu dziękować, w jaki sposób On działał. Ale dla nas jest to dobre, by pomyśleć, w jaki sposób Bóg działał w tym czasie, by wypełnić swoje dzieło. I takie, jakby można powiedzieć, motto jego życia było: oczekuj wielkich rzeczy od Boga i wypełniaj wielkie rzeczy, które ci, czy przed Bogiem, które ci Bóg zleca. I tu jest kolejny obraz, ilustracja Henry'ego Martina. Dla was, którzy znają język angielski, z tych osób, których tutaj wymieniłem, są bardzo dobre biografie. Są godne przeczytania. Są one w języku niemieckim. Nie wiem, czy są w języku polskim. Ale to jest warte, by dowiedzieć się coś o pracy tych misjonarzy.
Henry Martin, der war also auch sehr sprachbegabt, der hat die Bibel ins Arabische übersetzt.
On był też bardzo uzdolniony językowo i on przetłumaczył Biblię na język arabski. I Biblia, którą obecnie używają nasi współwierzący w Egipcie czy w innych krajach arabskich, ona bazuje na tej Biblii, którą on przetłumaczył.
Henry Martin hat nur 6 Jahre dem Herrn dienen können.
On mógł Panu służyć tylko przez 6 lat. I w tym czasie przetłumaczył Biblię na kolejne 3 języki. I gdy w czasie drogi powrotnej gdzieś na terenie Turcji właśnie z powodu tych trudów podróży on odszedł do Pana. Ale to był mąż z niesamowitym oddaniem.
Seine Losung, das klingt für uns etwas, etwas stark, aber er hat gesagt, ich möchte für Gott wirklich verbrennen, ja? Ausbrennen, also ganze Hingabe.
On tak jakby mówił, że ja chcę dla Boga cały, oddać całego siebie, czy płonąć dla Boga. Jego całkowite oddanie było dla Boga.
Wirklich beeindruckendes Beispiel. Nächstes Mal, nächstes Bild. Hier seht ihr den Anthony Norris Groves.
Anthony Norris Groves, ilustracja. Dzięki niemu, czy przez niego, ten ruch braterski dotarł do Indii. I to jest, co ciekawe u niego, to jest to, że on udawał się tam naprawdę w zaufaniu dla Boga, czy Bogu ufając, a nie na podstawie, czy z jakąś towarzystwem misyjnym. Mniej więcej to tak wyglądało. Pan mi darował zadanie, bym je wypełnił i nie troszczę się o środki, o to się ktoś inny będzie troszczył, ja mam wypełnić to zadanie. On miał pełne zaufanie, że Bóg daruje mu te środki, które on potrzebuje, by je wykonać.
Manches,
On miał też pewne no, przeżycia, że jego pierwsza żona w Bagdadzie umarła, potem ożenił się jeszcze raz.
Miał,
ale Bóg pobłogosławił jego pracę.
Anthony Norris Groves war ein offener Bruder.
On był takim otwartym bratem.
War der Schwager von dem bekannten Georg Müller.
Był szwagrem Georga Müllera.
Und durch seinen Dienst sind sehr viele Versammlungen der offenen Brüder entstanden.
I przez jego służbę powstało wiele zgromadzeń wolnych.
In Südindien gibt es 2200.
W południowych Indiach jest 2200 takich zgromadzeń.
Weiter. Ja, hier seht ihr eine Frau jetzt mal. Also es gibt auch natürlich Schwestern, die dem Herrn als Missionarin in dem gedient haben.
Tu jest obraz czy zdjęcie kobiety, a więc też i siostry były misjonarkami.
Die Person hier erkennt ihr vielleicht nicht, aber das ist Amika Michael.
Jest to siostra Amika Michael.
Ja, mach mal weiter. Sie hat Ende des 19. Jahrhunderts gelebt.
Żyła, na dole jest data jej życia. I ona oddała się bardzo dla pracy dla dzieci. Ona poznała, że dzieci, gdy są młode, że te dzieci bardzo często były jak gdyby zaślubione tym hinduistycznym bóstwom i były uwikłane w tą taką jakby prostytucję świątynną. To było coś okropnego, jeśli chodzi o dzieci. Nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić, co się działo. Słowo Boże coś o tym wspomina. W prorokach Starego Testamentu, jak służba demonom, jak jest, że ona jest powiązana z totalnym brakiem moralności. I to jest właśnie w hinduizmie bardzo było widoczne.
Amika Michael konnte sehr viele Kinder aus diesem schrecklichen Dasein befreien, die dann
ona bardzo wiele dzieci mogła uwolniła od tego i te dzieci mogły mieć jakby schronienie w tych domach sierot, domach dziecka, które ona założyła. Jest jeden z takich domów po dziś dzień w południowych Indiach, do dziś dzień on funkcjonuje. I przez jej służbę w roku 1947, jeśli chodzi o prawo, ta przymusowa prostytucja dzieci została zakazana prawnie w Indiach. Ona miała taki bardzo znany jakby slogan, który...
Man kann geben ohne zu lieben, aber man kann nicht lieben ohne zu geben.
Można dawać bez miłości, ale nie można miłować bez dawania. Ona nie tylko, że to mówiła, ale ona to najpierw urzeczywistniała. Jej życie było tym nacechowane. Prawdziwa miłość, która pokazywała się przez prawdziwe oddanie. To jest pierwsze zdjęcie, które zrobiłem, gdy po raz pierwszy mogłem być w Indiach 8 lat temu. I to zrobiło na mnie wielkie wrażenie. To było w Mumbai. Że na ulicy po prostu widać, jak dziecko leży. W cieniu tej kolumny rodzice poszli pracować. Położyli tu dziecko, nie mogli go zabrać ze sobą, nie mogli wziąć go do pracy, którą oni musieli. Wieczorem oni z powrotem wrócili. Jeśli to dziecko nadal tu leży, będzie leżało, to je biorą ze sobą. A jeśli dziecka nie ma? To dla nich to też nie jest problem. Po prostu bardzo często nie mają środków, by się troszczyć o swoje dzieci. I dzieci, wy też możecie być wdzięczne, gdy, jeśli macie dom. W Indiach jest mnóstwo dzieci, które nie mają tego. I dla nas, jeśli mamy tam do czynienia właśnie w Indiach, czy działamy, to jest właśnie jeden z głównych punktów, by dzieciom pomagać. To jest jeden z ostatnich misjonarzy z XX wieku, który miał wielkie serce dla Ewangelii, miał dar głoszenia Ewangelii i kiedyś w Mumbai głosił Ewangelię. I tematem było wtedy ogień. I potrafił mówić tak zaangażowany. I w czasie tej jego głoszenia przejechała straż pożarna, bo po prostu myśleli, że gdzieś pali się. On tak zaangażowany mówił o ogniu, że ktoś po prostu wezwał straż, bo myśleli, że gdzieś płonie. Tutaj widzicie misjonarza, który jest Hindusem. Bhakt Singh.
Ja. Ich erwähne diesen Namen und auch von Silas Fowler Fox vorher, weil unser Bruder Johann in Indien beide gekannt hat.
Wymieniam tych dwóch braci, ponieważ nasz brat Johann, który teraz jest w Indiach, ich obu znał.
Er hat mir noch vor einiger Zeit erzählt, dass er noch immer Briefe hat von Silas Fowler Fox, die er schön aufgehoben hat.
I on właśnie mi opowiadał, że do dziś dzień ma listy od tego poprzedniego brata w swojej kolekcji.
Und er ist durch Bhakt Singh zum Glauben gekommen.
I on przez tego brata, Bhakt Singha, uwierzył. On założył wiele zgromadzeń według tych wzorów nowotestamentowych. I to był prawdziwy człowiek modlitwy. I jego praca była bardzo błogosławiona. Problemem w tych zgromadzeniach było, że mieli i mają oficjalnie zatrudnionych tych starszych. I niestety było wiele takiego, jak to się nazywa, nadużycia tego autorytetu. Ale wiele wierzących, których znamy, pochodzą właśnie z tych zgromadzeń. I widzimy, że my budujemy na czymś. Budujemy na podstawie czegoś, co zaczął ktoś inny. I do tego właśnie, do nich należą tych dwóch, których właśnie teraz wymieniłem. Tu jest inne zdjęcie tego brata. Tutaj chciałbym wymienić tylko dwa wiersze, które wytłuściłem. To jest miejsce z Jana 4. I gdy się jest w Indiach, to pola są białe i gotowe do żniwa. Jest tam wielkie zainteresowanie, jeśli chodzi o Ewangelię. A drugi wiersz mówi, że inni pracowali, a wyście jakby weszli w tą ich służbę czy pracę. Bo my tak naprawdę robimy bardzo mało tej takiej pionierskiej pracy w Indiach. Ale my jakby budujemy na podstawie dzieła tych, którzy kilka stuleci temu zaczynali. I widzimy z ich pracy, z poprzedników pracy, widzimy wiele śladów i my możemy na tej podstawie budować. I trzecie wiersz, że Pan Jezus jest prawdziwie Zbawicielem świata. I bardzo krótko o pracy, z którą my mamy związek. Być może słyszeliście te dwa imiona i nazwiska, Rony Fernandez i Johan Katapuali. Jest to dwóch braci, którzy się zestarzeli już i z którymi myśmy zaczęli tą pracę w tym kraju. My jesteśmy z braćmi wierzącymi z Indiach od 1988 roku w społeczności. Na początku było to mniej więcej 7 zgromadzeń. Dziś to jest mniej więcej 150 do 180 zgromadzeń, z którymi mamy społeczność. To był początek i ta praca wzrosła w ciągu tych lat. To zdjęcie z prawej brat Heikop, a tutaj tych dwóch braci, których wcześniej wymienialiśmy. Nie wiem, czy ktoś z Was ze starszych znał brata Heikopa. On służył Panu wiele lat w Niemczech, Holandii i Szwajcarii. I 1995 odszedł do Pana.
Also gut, jetzt noch ein paar aktuelle Fotos. Hier Bruder Heikop hatte immer ein Herz für nicht nur die Bibel, sondern auch gute Schriften, die dann auch in Indien gedruckt wurden.
Brat Heikop miał serce nie tylko jeśli chodzi o Biblię, ale też do dobrej literatury.
Okay, verstanden. Und hier seht ihr die erste Druckpresse, die in Indien installiert worden ist.
I to jest pierwsza prasa drukarska, która została zainstalowana w Indiach.
Hier seht ihr auf dem nächsten Bild die neue Druckpresse, die gibt es jetzt seit 3 Jahren.
A tu jest nowa prasa, która jest używana od 3 lat.
Und hier seht ihr einige Geschwister.
I tu są wierzący, którzy się zajmują, którzy sklejają to, co zostało wydrukowane, bindują. I tu jest książka brata Heikopa, ofiara, o ofierze. Ofiary. Widzicie, jak wierzący robią skład tej książki.
Tu jest
brat, który odwiedza szkoły biblijne regularnie. Nazwisko jest u góry w nawiasie. To zdjęcie ma 9 lat. Tu jest serce, jakie mają wierzący, jeśli chodzi o Ewangelię. To jest ich wyjście po tym tsunami, które miało miejsce w 2004 roku. Metoda jest ciągle ta sama. Używają tego busa i odwiedzają wioskę po wiosce. 10 braci jedzie w tym busie. W pierwszej wiosce wysiada 2 braci. Głoszą Ewangelię. Bus jedzie do następnej wsi. Znowu wysiada 2 braci i znowu głoszą Ewangelię. Do trzeciej miejscowości, czwartej, piątej. I po 2 godzinach ten bus wraca do tej pierwszej miejscowości i zabiera tych 2 braci, którzy jako pierwsi wysiedli. Ale w związku z tą pracą tak wiele zgromadzeń powstało, że jest to naprawdę wielkie wrażenie robi. Tutaj widzicie jednego z braci, który gdzieś nad morzem głosi ludziom Ewangelię. Hindusi bardzo szybko się przysłuchają. U nas na przykład w Szwajcarii ludzie po prostu przechodzą, nie są zainteresowani. Być może u was też. W Indiach bardzo chętnie słuchają, bardzo chętnie się przysłuchują. Często też mają ze sobą pomoc medyczną, którą rozdają. Ten brat jest lekarzem i rozdaje jakieś tam lekarstwa. I gdy ludzie uwierzą, po jakimś czasie też chcą się ochrzcić. To było w tym roku. Zdjęcie w Tenali z tego roku. Po jednej z konferencji była okazja, by zrobić chrzest. I dla tych młodych ludzi to oznacza coś. To jest taka prawdziwa decyzja, by iść za Panem i również by zapłacić, by ponieść pewne koszty i to im niestety dla nich jest to, oznacza to, że będą znieważani i tym podobne. Tutaj macie dwa zdjęcia, które pokazują, jak chrześcijanie są prześladowani w Indiach. To nie są chrześcijanie. To są Hindusi, którzy są w fanatyzmie religijnym, palą auta, idą przez miasta, niszczą budynki. To miało miejsce w Orisie.
Im Jahre 2008 gab es eine ziemlich starke Verfolgung in Orissa.
W 2008 roku było dosyć mocne prześladowanie w Kandamal. I w tym samym czasie powstało pierwsze zgromadzenie w tym okręgu. To widzicie tutaj. W międzyczasie w tej właśnie okolicy jest około 10 zgromadzeń. Tutaj jest kolejne zgromadzenie, z którym w marcu rozpoczęli łamać chleb. W Kanjapati jest cała grupa wierzących i dokładnie tak samo w tym Kandamal. I w następnym Mitailungu będzie właśnie wieść o tej właśnie podróży tych trzech braci, którzy są tam wymienieni i również tam w tej trzeciej miejscowości. A więc można zauważyć, że praca wzrasta mimo tych prześladowań. Tutaj widzicie zniszczony kościół. On jest teraz odbudowywany. Nasi wierzący nie mają takich budynków. Oni się zgromadzają w bardzo prostych pomieszczeniach. I dlatego też niewiele jest zniszczone. Ale w czasie tych prześladowań po prostu musieli uciekać do lasu czy w las. Bo gdy ci fanatyczni Hindusi idą przez wieś, oni nie mają, nie boją się też i zabijają. W marcu byłem w Orisie. Chcieliśmy odwiedzić więcej wiosek, a mogliśmy odwiedzić tylko jedną. Musiałem się schować w samochodzie. W trzecim rzędzie musiałem siąść między kartonami, żeby mnie nie widzieli, wtedy to było możliwe. W wiosce, w której byliśmy, było to w porządku. Problemem jest to, że gdy już cię zobaczą, ci maoiści, jako białego, to biorą kogoś to jako...
Ja, sorry. Man nimmt jemand gefangen,
Czyli,
seine Rechte durchzusetzen, etwas zu erpressen.
Czyli jakby zakładnika biorą, by coś osiągnąć.
Ja. Okay. Und,
czyli wywierają przez to, że biorą zakładnika, wywierają presję, by jakieś prawa swoje... I inny z braci chciał się udać do Kandamal. Po prostu się nie dało, musiał zawrócić z tej podróży. To wszystko, te podróże zależą od tego, jaka jest chwilowa sytuacja. Jak jest dość spokojnie, to jako biały człowiek można iść do tych miejscowości, ale nie zawsze jest to możliwe. Tu jest, gdy pierwsze zgromadzenie na łamanie chleba w miejscowości Chinchida. Ci wierzący cieszą się bardzo. Praktycznie w każdym rejonie są zgromadzenia, ale na południu szczególnie. Na północy tylko w rejonie Punjab dwa zgromadzenia. Uttarakhand dwa zgromadzenia. Na północnym wschodzie cztery. Ale większość zgromadzeń jest na południu. Gdy odwiedzam Indie, to ja odwiedzam przeważnie południe. Te cztery okręgi, które wymienione zostały. Tu jest brat Ronnie z żoną Glorią. To jest bardzo piękne być wśród nich. To jest ich dwóch synów. Imiona, wymienione imiona były. I obaj są teraz w Nowej Zelandii. To jest problemem, że wielu młodych, z których mamy radość, którzy są pomocą i mogliby być pomocą, z powodu na przykład pracy albo innych okoliczności znikają za granicą. I trzech synów tego brata jest w Nowej Zelandii. Dwóch synów brata Johanna jest w USA. I zaczyna brakować lokalnych pracowników. I my modlimy się za to, by nowe pokolenie wzrastało i zostało tam. Tutaj widzicie młodego brata, John Nelson. To jest chrześcijańskie imię. Jego żona Elizabeth. Dwóch synków tutaj, w międzyczasie już mają trzecie dziecko. I on służy Panu w Bangalore. On wykonuje naprawdę dobrą pracę. To jest zdjęcie z północnych Indii. Gdy jest się w zgromadzeniu, to zdarza się, że wszystkie siostry mają takie zasłony, nie tylko przykrycie głowy, bo takie przykrycie głowy to noszą tak czy owak, ale często mają właśnie taką zasłonę przed twarzą. Tutaj możemy się poczuć jak w czasach pierwszej Mojżeszowej 24. To jest ciekawe. Ten brat jest ubrany, można powiedzieć, po amerykańsku. Bardzo ciekawe zestawienie. To jest grupa braci. To są ci wszyscy bracia, którzy służą Panu w Indiach. Trzech braci z Orisy. Brat w tej białej koszuli Bumsho. Brat Govin w tej fioletowej. I brat Johan w tej białej koszuli. Jesteśmy na dworcu w Benali. I przed nami jest podróż 70-godzinna. I to jest dobra okoliczność, by sobie porozmawiać o pracy w tym kraju. To jest grupa braci z Tamil Nadu. Są to dość młodzi wierzący. Ten brat ich odwiedza bardzo często. I robimy takie jakby szkołę biblijną razem z nimi. To znaczy dwa razy w roku. Po prostu by ich dalej ugruntować w tym rozumieniu Bożym. To jest zdjęcie z tegorocznej konferencji w Tenali. Wszystko było tłumaczone w języku na język Tamil. I oni naprawdę mogli dużo wyciągnąć z tego studiowania Biblii wspólnego. W tym roku rozważaliśmy Mateusza 1-13. My tam się posuwamy z rozważaniem sporo szybciej niż to ma w Niemczech miejsce, czy być może i u was w Polsce. Ale bardzo często ci wierzący potrzebują takiego po prostu większego przeglądu. I to jest też ważne. To jest ta konferencja w Tenali. Mniej więcej liczebność 2 do 2,5 tysiąca na 4 dni. To jest w formie wykładów. Każdy jakiś wybrani bracia pół rozdziału czy cały rozdział. I każdego dnia jest mniej więcej 7-8 wykładów. I tak też rozważaliśmy Mateusza od 1 do 13 rozdziału. Przez dwa lata rozważaliśmy Ewangelię Jana. Przedtem rozważaliśmy życie Abrahama. 1 Mojżeszowa 12-25. Po prostu by ci wierzący mieli taki dobry przegląd tego i te prawdziwe, te podstawowe prawdy by były dla nich zrozumiałe. To jest mój tłumacz. Gdy jestem w Indiach, to bardzo lubię mieć dobrego tłumacza. On jest nauczycielem angielskiego. Zna dobrze Biblię. I bardzo dobrze mówi w języku telugu. To, gdy się ma poselstwo jakieś, jest ważne, by ci wierzący, którzy słuchają, to rozumieli, co jest mówione. Jeden brat mówi bardzo dobrze po angielsku, ale źle w języku telugu. Wtedy ci wierzący, którzy go słuchają, niestety nie mają zbyt wiele z tego. Bo jak się nie zna Biblii za dobrze, też jest to ciężką sprawą. Ale ten brat jest bardzo dobry. A to jest ojciec. Sein Vater. To jest jego ojciec, który bardzo dobrze śpiewa. Jak będziecie, jak macie jeszcze trochę cierpliwości, to możecie usłyszeć, jak ci wierzący śpiewają w języku telugu. To są posiłki na konferencji. W czasie konferencji są spożywane 3 do 4 ton ryżu. Na śniadanie, na obiad i na kolację. Ryż. Raz z bajlagą mięsa. Raz z jakimś sosem, ale podstawą jest ryż. Ryżu mają dość. Tutaj widzicie pole ryżowe. Tu jest taka konferencja regionalna dla wierzących. Muszę jeszcze dopowiedzieć. Hindusi potrafią godzinami się przysłuchiwać. I to taki jest też ich religijny, jakby do ich religijnych obowiązków to należy. Ale naszą pobudką jest, by nie tylko by oni siedzieli i słuchali, ale by coś też zrozumieli i to przenieśli w życie. A to już nie jest takie łatwe dla nich. To jest rodzina, która przybyła na zgromadzenie. Tej rodzinie się powodzi trochę lepiej. Mają skuter. Cztery osoby na takim skuterze to wcale nie dużo. Czasami jeżdżą w pięć. To jest normalka. Widzicie, jak jeżdżą z takim ala samochodem. To nie są wierzący. W tej rikszy było minimum 20 osób. A te rikszy są o wiele mniejsze niż wasze samochody na zewnątrz. Ale to jest właśnie, takie są Indie. Tu takie jest zgromadzenie z braćmi. I w tym czasie robimy takie gruntowne studiowanie Biblii. Ten brat Johan coś tam wyjaśnia i to jest właśnie dobra okazja, by porozmawiać z tymi braćmi. On potrafi bardzo dobrze wyjaśniać i ma bardzo wielki moralny autorytet wśród braci. Na konferencji 2000 ludzi, jak na tym placu, gdzie tam z tyłu gdzieś jest trochę jakiś niepokój, coś jest coś głośno, to brat Johan tam idzie. Bardzo cicho. On nie potrzebuje nic powiedzieć, natychmiast jest cisza. To zdjęcie wam chciałem jeszcze pokazać. To są te trzy rodziny z Niemiec, które wyjechały 12 sierpnia do Indii. Wymienia imiona i nazwiska.
Haben Sie verstanden?
Okay. Und hinten ist Philipp und Eva Svetlik. Ja? Mit ihren insgesamt 11 Kindern.
Mają w sumie 11 dzieci.
Wenn ihr genau hinschaut, dann könnt ihr sehen, welches Kind zu welcher Familie gehört.
Jakbyście się dokładnie przyjrzeli, to można rozpoznać, które dziecko jest czyje.
Ja. Betet für die Familie.
Módlcie się za tymi rodzinami. Pan darował łaski do dnia dzisiejszego, że dobrze tam dotarli. Są w tej chwili w Palikoli. Chcą. Chcą przygotować swoje domy, w których będą mieszkali. Jeden dom jest już gotowy, drugi jest prawie na ukończeniu, a trzeci trzeba dużo pracy włożyć w niego. I chcą się nauczyć języka telugu. To nie jest proste. Obok tego domu, w którym oni mieszkają, to jest dom dziecka. Mniej więcej jest w nim 400 dzieci. Dzieci, które chodzą do szkoły, są w tych niebieskich koszulkach. A te dzieci, które są sierotami, są w tych normalnych, takich inaczej ubrane. To jest pierwszy budynek. Tu jest grupa dzieci, które czekają, aby im rozdać ubrania, które dotarło z Niemczech i wtedy to ich bardzo dla nich wielka radość. To jest nowy budynek, który jest gotowy już, czyli to widzicie, jak w Indiach się buduje. Aha, drzewo wbudowali w środek tego. Stwierdzili, że ta palma może się do czegoś jeszcze przyda i dlatego w środku domu ją jakby wkomponowali w dom.
Gut. Gut, also, das sind Kinder in dem Kinderheim in Tadepalikudem.
To są dzieci z domu dziecka w Tadepalikudem.
Ja.
W tej Palikoli na wcześniejszym zdjęciu było 400 dzieci. Tutaj mniej więcej 120. Dziewczyny, które śpiewają, bardzo chętnie śpiewają. To jest pokój. Wszystko, co dzieci mają, mieści się do jednej torby i w tej albo walizki i tu są te regały i dzieci tutaj po prostu swoje rzeczy odkładają. Na podłodze śpią, a w ciągu dnia wszystko jest posprzątane i jest to wtedy klasa, w której się uczą. Tu są dzieci z Orisy. W Mohana. To są góry z Orisy. I to jest, tam też jest dom dziecka, który od mniej więcej półtora roku wspieramy. Ten brat z prawej się troszczy o ten dom. O ten. I ten brat z żoną po lewej, oni mają starania o dzieci. I w tym dniu oni dostali od brata, od jednego z braci prezent i to było dla nich jak u nas na Boże Narodzenie dzieci. Bardzo się cieszyły. I też to jest pobudka, by modlić się za dziećmi. Oni mają tam miejsce, które mogą używać, czy pomieszczenie. Ale na 35 dzieci jedna łazienka, czyli jedna toaleta i jedna łazienka. To jest za mało. I teraz myślimy, by dokupić kawałek i wybudować na nim budynek z sanitariatami. Tutaj jest kilka powodów czy pobudek do modlitwy. Jako podsumowanie na temat tych siedmiu tutaj punktów bym chciał króciutko powiedzieć. Chcielibyśmy się modlić za rozpowszechnianiem Ewangelii, ale także i modlić się za umocnieniem wierzących, aby wzrastali w wierze, by rozumieli swoje miejsce w Chrystusie, ale i również by lepiej rozumieli o tym, co mówi Słowo Boże na temat zgromadzania się. I tutaj też dodałem pracę tłumaczenia. Kalendarz Pan jest blisko i dobry zasiew co roku jest tłumaczony z języka angielskiego. I także praca z literaturą. Musimy się modlić także za nowymi zgromadzeniami, które powstały i grupami, które są.
To jest
praca, która jest dosyć świeża i w tych dwóch miejscowościach są zgromadzenia, które mają 4 i 5 lat. Jest wiele pracy, by ci wierzący byli umocnieni. I w Indiach jest wielu braci, którzy są w tej służbie pańskiej i wielu z nich się już spostarzało. I pobudką dla nas, czy powodem dla nas jest, by przygotować kolejne pokolenia do tej pracy. I chcielibyśmy się modlić też za tymi rodzinami, które tam się udały. I pamiętajmy o tym, że ich praca też ma wielki wpływ na przygotowywanie kolejnych pokoleń.
Bei seinem
I widzieliśmy, że ten tłumacz, którego ten Filip Świetlik miał w czasie dwóch ostatnich odwiedzin, on tłumaczył 3 do 4 razy w ciągu tygodnia. I on też się, ten brat z Anglii, on się też poprawił, wielkie postępy poczynił. Inne punkty już wymieniałem. By zachowanie by pan zachowywał w tych okolicach, które są pogańskie. I pomoc w nauce tego języka. Jest powodem do modlitwy za tymi domami dziecka. I także o mądrość dla tych, którzy odwiedzają ten kraj. I za tymi, którzy mają odpowiedzialność administracyjną, jeśli chodzi o tą pracę. Czyli na przykład rozdawanie darów. I tak samo bracia z Indii mają bardzo często prośby, by im dopomóc, czy udzielić jakiejś porady. I my potrzebujemy wtedy mądrości, by właściwie im odpowiedzieć. I to jest praca, którą przede wszystkim wykonuje brat Eckhard Bubenzer. Ale jeszcze obok nich brat Frank Ulrich i ja. I to są takie kilka punktów, jeśli chodzi o pracę w Indiach. Przepraszam, że to trwało trochę dłużej. Jeśli były jakieś pytania, to chętnie odpowiem.
Ja, bitte.
Eine Frage, wie sieht es, wenn es um Christentum geht, also Teilung auf die verschiedenen Denominationen der Christentums in Indien?
Ja, es gibt in Indien ungefähr genauso viele Denominationen wie in Polen oder in irgendeinem anderen Land der Welt.
Mniej więcej w Indiach jest tyle samo denominacji chrześcijańskich, co i w każdym kraju tutaj w Europie.
Und diejenigen, die wir etwas besser kennen,
i ci, których lepiej znamy, to są wierzący obok tych wierzących, z którymi my jesteśmy w społeczności, są to ci z tych wolnych braci albo ze zgromadzeń Baxing. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, to jest nic inaczej niż tak jak w naszych krajach. Jeszcze może powinienem wspomnieć, że na północnym wschodzie Indii jest jedna denominacja, która jest szczególnie rozprzestrzeniona. Na przykład baptyści albo prezbiterianie. Ale wielu z nich nie są prawdziwymi dziećmi Bożymi. I to się można poznać po tym, że oni politycznie się bardzo angażują. I nie są, tak samo jak można powiedzieć, nie sięgają po broń albo nie, by uzyskać swoje prawa. I ja mam duże wątpliwości, jeśli chodzi o prawdziwość ich życia wiecznego. Oczywiście ja też jestem ostrożny w tym osądzaniu, ale to jest też prawdą, że jest tam wielu chrześcijan, którzy są tylko wyznawcami bez prawdziwego życia w Bogu. Ale to raczej na tym północnym wschodzie Indii. Poza tym jest to tak jak i tutaj w naszych krajach. Jeden przykład. W jednej dzielnicy miasta Tenali.
Itanaga.
Ja,
da gibt es ungefähr 20.000 bekennende Christen.
Jest mniej więcej 20 tysięcy wyznawców chrześcijaństwa i mniej więcej 100 różnych zgromadzeń czy denominacji, społeczności. Myślę, że to dało odpowiedź na to pytanie.
Wenn es um finanzielle Hilfe geht, wie kann man das machen? Auf ein Bankkonto oder?
Ja, richtig. Also die Arbeit in Andhra Pradesh.
Praca w Andhra Pradesh.
Die unterstützen wir.
Którą wspieramy.
Von verschiedenen Mission Funds. Direkt und senden das Geld auf ein Konto, für das eine Gruppe von Brüdern in Andhra Pradesh verantwortlich.
I my to po prostu pieniądze, które wysyłamy na jedno konto, które jest, którym zarządzają bracia z tej miejscowości.
Ale
praca w Orysie, o której mówiłem, która jest dosyć młoda sama w sobie i do tej pory jest dosyć słabo wspierana. To najlepiej, jeśli by się chciało ich wspomóc, to najlepiej to jest z bratem tym. A jeśli byście chcieli mieć więcej informacji, to chętnie wam je podam. Ten brat Bumsho jest bratem, z którym mniej więcej co dwa tygodnie przez godzinę rozmawiam telefonicznie. I możemy się, wymieniamy się myślami w tym czasie.
Telefonieren nach Indien ist heute kostenlos. Früher war das anders, aber
dzisiaj koszty telefonu do Indii to jest za darmo i dlatego tak często z nimi rozmawiam. Was kostet,
ja.
Was kostet ein Baby?
Geh mal zurück. Um die Kinder zu unterstützen.
Jeśli chodzi o wspomożenie tych dzieci
für einen Monat,
na jeden miesiąc
ungefähr 2000 złotych.
Potrzebujemy mniej więcej 2000 złotych. Dla wszystkich tych dzieci z tego. To jest czynsz za budynek. Pokarm, czy jedzenie. I po prostu te elementarne potrzeby, które one potrzebują. Czyli 500 euro potrzebujemy na ten cel. W tej chwili. Teraz mamy ten właśnie projekt, żeby kupić
kawałek.
I czekamy, aż Pan nam da środki, by kupić ten kawałek. Aby też wystarczyło na wybudowanie tego budynku. I chcielibyśmy tam też zrobić taki pokój gościnny, który moglibyśmy używać, gdy będą odwiedziny. W tej chwili jest to, dzieje się to tak, że w miejscowości obok mamy lokal, w którym można gości przechowywać czy gościć i to ta podróż z jednej miejscowości do tego domu dziecka trwa 3 godziny samochodem. Dla nas ta praca jest bardzo ciekawa, bo jest nową pracą. I tutaj pracowali baptystyczni misjonarze. Mniej więcej do 1945. I w tym roku mniej więcej oni jakby wyprowadzili się z tego kraju. I to jest ciekawe, że w górach jest mnóstwo wierzących. Tam została poczyniona wielka praca, dobra praca. I tam mamy kontakty dzięki bratu. I on nam powiedział, że tu są wierzący, którzy mają wiele pytań, czy może byście ich nie odwiedzili, i tak to się zaczęło. I ta praca się tak rozwinęła.
Ja, noch eine Frage.
Konntest du deine persönlichen Erlebnisse mit dem Herrn erzählen, die du hattest, wenn du, als du in Indien warst?
Ja. Ja, zum Teil.
Po części.
Ich habe den Geschwistern zum Beispiel von meiner Bekehrung erzählt.
Na przykład opowiadałem wierzącym o swoim nawróceniu.
Einfach, ja, als ein Zeugnis.
Jako takie świadectwo.
Und auch etwas, meine, kann ich euch auch erzählen, das ist ja kein Problem.
Mogę wam to też opowiedzieć.
Durch die Gnade Gottes bin ich in einer Familie groß geworden.
Dzięki łasce Pana urodziłem się, czy wzrastałem w rodzinie, w której czytano Biblię regularnie i regularnie modlono się. Moi dziadkowie i rodzice byli i są własnością Pana od swojej młodości. Pomimo tego, nie jesteśmy jako dzieci zbawieni przez to, że wychowujemy się w rodzinach, w których rodzice są wierzący. Jako dzieci my też się musimy nawrócić. To nie jest nic nowego dla was, nieprawdaż?
Ja. Seht ihr? Und als Kind?
Jako dziecko nie byłem zawsze grzeczny. Całkiem normalne, prawda? Ale dokładnie wiem, że pewnego wieczoru czytaliśmy kalendarz Dobry Zasiew. 10
lutego 1972.
I ten kartka z kalendarza kończyła się wierszem. Hebrajczyków 10, chyba 31. I ten wiersz mówi, straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego. Ten wiersz dotknął mnie w moim sumieniu. I ja jako młody człowiek wiedziałem, że jeśli by Pan teraz przyszedł, jestem zgubiony. I tego wieczoru się nawróciłem. To było przeżycie, które sobie do dziś dzień przypominam, po dziś dzień przypominam. U każdego człowieka jest to inaczej. Ale ważnym jest, abyśmy raz się nawrócili. Byśmy naprawdę nasze grzechy wyznali i Pana przyjęli w naszej, we wierze. To też opowiadałem wierzącym w Indiach. Ale też i inne rzeczy. W jaki sposób Pan moją drogę do Indii skierował, to nie jest samo przez się zrozumiałe. Ale gdy mieszkałem w Niemczech, to na szkółkach niedzielnych, w czasie szkółki niedzielnej robiliśmy zbiórki na dzieci potrzebujące. Ale jako dzieci udawało nam się rocznie zebrać mniej więcej może 400 euro, 400-500 euro. I było pytanie, co z tymi pieniędzmi zrobimy. I jeden z moich przyjaciół powiedział, wy w zasadzie chcieliście wspomóc jedną szkołę w Kongo, w Afryce, ale w tej chwili nie da się to. I być może napisalibyśmy do brata Johanna, czy on nie ma jakichś potrzeb. I pod koniec 80. lat zaczęliśmy wspomagać pracę dla dzieci w Indiach. W 1990 przeprowadziłem się do Szwajcarii i zdarzyło się, że pewnego wieczoru
był właśnie u nas na zgromadzeniu brat Johan i brat Roni. I oni mnie zaprosili, bym przyjechał do Indii. I trwało kolejne 15 lat, zanim się do nich wybrałem. Ale w jakiś sposób nawiązało się takie połączenie. Regularnie pisaliśmy listy przez kilka lat, gdy mieszkałem w Niemczech, gdy byłem też w Szwajcarii. Inny brat przejął tą jakby pracę. Ale też poproszono mnie w tym czasie, żebym był odpowiedzialny za kontakty z braćmi w Indiach. I w 2005 roku jakby powróciłem do tej pracy. I krótko po tym po raz pierwszy odwiedziłem Indię. I od 5 lat dwa razy do roku odwiedzam Indię. Ale też zauważyłem, w jaki sposób Pan, jeśli chodzi o mnie, prowadził te rzeczy. I to są doświadczenia, o których ja chętnie opowiadam.